To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, witam się Paweł Biedrzycki
oraz Szymon Machalica.
Strefa inwestorów, wracamy po dłuższej przerwie od nagrywania podcastów. To jest podcast 21% rocznie. No i 42 odcinek. Tym podcastem chcemy zapowiedzieć nowy sezon podcastów, ponieważ planujemy w najbliższym czasie nagrywać około 10 odcinków podcastów. Jako że poprzednie części podcastów były głównie skoncentrowane na polskim rynku, no to teraz chcemy trochę wpuścić tego zachodu na nasz rynek, do naszych inwestorów. No i tutaj wchodzisz ty, Szymon, przekazuję ci głos.
Dużo osób inwestuje w Polsce, tak jak i za granicą. Najsłynniejsze no to są rynki amerykańskie pod tym względem, ale niestety nie ma dużo materiałów dostępnych ani publikacji, więc my też jesteśmy po to, aby wypełnić nisze i zająć się spółkami rynków zachodnich, rozwiniętych.
Tak, no właśnie Szymon w ostatnim czasie dołączył do nas do strefy inwestorów i będzie głównie koncentrował się na rynkach zagranicznych. Myślę, że kto czyta strefę inwestorów na bieżąco, widzi, że pojawiają się ciekawe teksty o rynkach zagranicznych. No i dzisiaj zaczynamy właśnie od tego tematu. Bierzemy na tapetę, co?
Wall Street Bets, AMC, GameStop.
Tak zwane meme stocks.
Meme stocks, to nowa klasa aktywów. Cała historia zaczyna się w styczniu, gdzie Wall Street Bets, jest to taka grupa redditowa, to jest takie amerykańskie forum. Założycielem jest Jamie Rogoziński, nazwisko polsko brzmiące. I grupa powstała w 2013 roku i członkami Wall Street Bets to są często młodzi traderzy, tak zwani detaliczni, i inwestorzy, którzy ignorują fundamentalne praktyki inwestycyjne i techniki zarządzania ryzykiem, więc są określani jako po prostu hazardziści. No i tutaj w Stanach przyszedł taki moment, że rosnąca popularność brokerów bez prowizji potencjalnie przyczyniła się do wzrostu właśnie takich trendów inwestycyjnych. No, członkowie tych społeczności często postrzegają ryzykowny day trading jako okazję do szybkiego zarobku, do szybkiego zysku. No, niektórzy z członków mają tendencję do korzystania z kapitału tak zwanego na kredyt, są to kredyty studenckie, aby obstawiać akcje memowe, które cieszą się największą popularnością.
No właśnie, i tutaj warto by było właśnie powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że jakby za całym inicjatywą stoi forum takich pewnie jakichś takich casualowych inwestorów, półprofesjonalnych, często trochę może inwestycyjnych freaków, i co się wydaje niepoważne. Ale po tych kilku miesiącach od wydarzeń pierwszych jak związanych z meme stocks, no tutaj jakby całe zjawisko jest jak najbardziej poważne. I to o ile pierwsze inwestycje tego rodzaju wydawały się żartem, no bo chyba cała historia zaczyna się od GameStopu, tak? O czym za chwilę będziemy mówili.
No tak, bo Wall Street Bets, no jest to taka, jak to tam określają w Stanach, taka dosyć wulgarna grupa amatorów, założona przez pracownika banku, który był, jak sam opowiadał w wywiadach potem, zmęczony jakimś trudnym, nudnym językiem bankowym, więc założył swój wątek na 4chanie, potem to był Reddit. I tutaj zainteresowanie wśród takich drobnych inwestorów eksplodowało w 2019 roku, po tym jak kilka domów brokerskich usunęły prowizje handlowe. Powstała też taka aplikacja jak Robinhood, która miała być takim demokratyzacją giełdy, tak, że mogłeś handlować spokojnie mniejszym kapitałem, ponieważ te wszystkie koszta były tańsze po prostu.
No właśnie, no i teraz wydaje mi się, że historia jest taka, że oni tam sobie spekulowali, a że ten gość no jednak ma background finansowy i inwestycyjny. No i chyba w pewnym momencie wpadł na pomysł po prostu, że może dobrym pomysłem by było kupowanie spółek, które wydają się, że są bankrutami i które są obsadzone jakby inwestorami, którzy grają na ich upadek, tak? Sprzedanymi akcjami na krótko. Ta krótka sprzedaż, no to już była wertowana w polskim internecie wielokrotnie i na ten temat myślę, że nie będziemy tutaj się zagłębiać. Jak ktoś chce zrozumieć, czym jest krótka sprzedaż, niech sobie po prostu wpisze w Google i przeczyta. Ale generalnie historia jest taka, że gość wpadł po prostu na pomysł, żeby zacząć kupować masowo, skrzyknąć się i kupować spółki, które są uznawane, skreślone przez fundusze inwestycyjne, które są bardzo mocno shortowane. No i niestety to wywołuje taki efekt, że ci, co shortują, tracą i muszą też odkupywać te akcje, co jeszcze bardziej napędza wzrosty na ich kursach. No i koniec końców historia jest taka, że no właśnie ta wycena giełdowa tych spółek przez to zjawisko, czyli ten tłum kupujący plus odkupujący sprzedane na krótko akcje fundusze inwestycyjne, no odrywa się całkowicie od jakby fundamentów, wycena jest w kosmosie. No i mimo, że to jakby nie ma głębszego sensu, tak się przynajmniej na początku wydawało, bo na koniec końców dojdziemy do tego, że jednak mimo wszystko ma to sens i to jest nowa klasa aktywów, no to ta wycena się utrzymuje i często ona rośnie i te wzrosty są spektakularne. Może teraz byśmy przeszli do GameStopu, ile wzrósł i może pokrótce w ogóle powiedzieć, jakie spółki zostały zaliczone do tego w ogóle meme stocks.
Cała historia zaczyna się w styczniu 2021 roku, gdzie na portalu, który gromadził już wtedy 1 000 000 użytkowników, no to to jest duża grupa i gdyby zebrać ich kapitał, no to jest dosyć spory. Zaczynają się dyskusje po serii postów użytkownika Deep Fucking Value, który opowiadał o inwestycjach. Bo tam jest sobie taki jeden wątek, zanim doszło do samej sytuacji, że fundusze po prostu były mocno przelewarowane, bo tam miały 140% pozycji krótkich na GameStopie, to jeszcze wcześniej tylko szybką taką wzmiankę o Citron Research, bo wszystko zaczęło się od komentarza Andrew Lefta. To jest taki, on sam siebie określa jako aktywista krótkiej sprzedaży, autor i redaktor internetowego biuletynu inwestycyjnego. Wcześniej to się nazywało Stock Lemon. Ta redakcja publikuje raporty na temat firm, które według niego są przewartościowane lub są zaangażowane w oszustwa. Left jest znany z doradzania inwestorom w zakresie krótkiej sprzedaży i często pojawia się w mediach, w CNBC czy w Bloombergu jako ekspert, aby mówić o swoich opiniach na temat tych akcji. No bo on tam w Stanach jest uznawany jak taki łowca nagród Wall Street. Tak mniej więcej go też określa New York Times. No i Left zyskał sławę po ogłoszeniu krótkiej sprzedaży na GameStop, wytrącając krótką przecenę, która zaszkodziła jemu i innym krótko sprzedającym właśnie w tamtym czasie. No bo też o co chodzi, Citron opublikował ogólnie 51 raportów śledczych przeciwko spółkom z indeksu S&P 500, to tam przez ostatnie lata 2009-2015. Analizował również chińskie firmy, które były pralniami, które były piramidami finansowymi, służyły tylko i wyłącznie do oczyszczania środków mafii. Andrew Left dostał zakaz w ogóle publikacji przez sąd w Hongkongu za ujawnianie tych fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Tak to zostało tam określone. Citron Research publikuje swoje informacje na temat GameStop, mówi, że będzie się tam ustawiał na krótką sprzedaż. To ta sytuacja dzieje się początkiem stycznia. No i od 16 stycznia jeden z użytkowników chwali się dużymi pozycjami, puszcza całą serię postów na temat dużych pozycji długich na GameStopie, właśnie żeby wycisnąć te wszystkie fundusze, które poszły wraz z komentarzem Lefta. No i w okresie od 22 stycznia do 26 stycznia, jakby publika na Reddicie podłapała to wszystko i przez te 4 dni akcje wzrosły o ponad 600%, a wysoka zmienność spowodowała, że notowania były kilkukrotnie zawieszane. No i potem jak akcje GameStop wzrosły o prawie 100%, we wtorek 26 stycznia do akcji włączył się Elon Musk, który zamieścił na Twitterze link właśnie do grupy Wall Street Bets. Po jego twecie rozpętało się piekło, ponieważ Wall Street Bets, jak zobaczyło swoją siłę, zaczęło również tak zwany short squeeze na sieci kin AMC Entertainment, czyli podobnie innej silnie shortowanej firmie, tak jak GameStop.
To jest trochę tak, że tego zjawiska meme stock by nie było, gdyby po prostu fundusze inwestycyjne nie czuły się zbyt pewnie, tak? No one były pewne, że nie wiem, że takie firmy jak GameStop, czyli dystrybutor pudełkowych gier, czyli branża schyłkowa praktycznie, albo sieć kin AMC, która no wiadomo w COVID-zie nie za bardzo sobie funkcjonuje, no i jakby fundusze inwestycyjne chętnie miażdżyły, że tak powiem, kursy akcji tego rodzaju spółek, pożyczając akcje, sprzedając i powodując jakby de facto spadek kursu akcji, a że no, perspektywy, wyceny, fundamenty i przyszłość tych spółek były niepewne, no to oczywiście te kursy spadały bardzo mocno, bo nie było chętnych do kupowania. No i tutaj w tym momencie pojawia się grupa takich rebeliantów. Kupują te akcje tylko dlatego, że właśnie jest duża pozycja na spadki i fundusze się zmówiły, żeby to sprzedawać. No i oczywiście jedna, dwie osoby nic nie zdziałają, no ale jeżeli mamy tam, nie wiem, milion użytkowników i każdy wyłoży po $1000, no to robią się potężne pieniądze przy takich poziomach płynności, no to to wywołuje takie wzrosty, no i mamy taki efekt setek, a nawet tysięcy wzrostów kursu akcji. No i na początku jest chaos, tak? No wydaje się, że to w ogóle nie ma sensu. Oczywiście niektóre fundusze, tego może już nie poruszajmy, ale bankrutują, to chyba tak jest. Chociaż to nie jest oficjalne, tak? To nie jest wiadomo, że to był powód. No ale generalnie te, które miały duże zaangażowanie w te pozycje short na chociażby GameStopie czy AMC, no miały problemy albo z jakimś takim dziwnym powodem potrzebowały dofinansowania albo potrzebowały, po prostu zamykały się. No i oczywiście drugi efekt jest taki, że zaczyna się poszukiwanie tego rodzaju spółek i tutaj się pojawiają kolejne spółki, które są kwalifikowane do tego grona.
No tak, bo grupa w tamtym czasie urosła z miliona użytkowników do 4, więc jak każdy...
Sukces przyciągnął kolejnych inwestorów.
Dokładnie. Ludzie po prostu, tak jak opowiadali w mediach, każdy z nich miał tam wolne 500-400 dolarów, które mógł wykorzystać na giełdzie, a wtedy, że była taka mania, więc każdy kupował po prostu te akcje, no bo to było wtedy modne i...
Tak, i tutaj jeszcze jedną dygresję bym dodał, że to oczywiście nie jest nigdzie formalnie potwierdzone, ale też mówi się o tym, że wraz z Wall Street Bets zaczęły grać inne fundusze, tak? Jakby też było grono profesjonalnych inwestorów, którzy również podpinali się po te trendy i grali przeciwko swoim kolegom z innych funduszy, tak? Więc to nie jest tak, że na początku była to mała grupa rebeliantów, później oczywiście wzrosła, chociażby za sprawą Elona Muska, to się stała jakby grupa mainstreamowa. No i oczywiście przy okazji tych działań pojawiło się grono profesjonalistów, które też chciało na tym skorzystać i wykorzystać te trendy, więc no, młyn powstał niesamowity i z tego powodu, że były tak naprawdę zaangażowane w niego wszystkie grupy inwestorów, można powiedzieć, że to już się zaczęła tworzyć klasa aktywów. No i powiedz teraz, jakie w ogóle spółki kwalifikujemy do tych meme stocks?
Główne, taki najwięksi wygrani tych rajdów, no to jest GameStop, który w przeciągu ostatnich 12 miesięcy urósł 4700%.
Branża schyłkowa.
Tak. Stacjonarne sklepy z grami pudełkowymi. Mamy sieć kin, która w czasie pandemii, no jak cała branża rozrywkowa mocno siadło i przez ostatnie 12 miesięcy kurs ich akcji wzrósł o 1200%. A od początku roku to jest ponad 2500%. Mamy również BlackBerry, kiedyś wcześniej producent telefonów. Potem jak przyszła era smartfonów, no to BlackBerry, podobnie jak Nokia, trafił na koniec tego ogona. No, ale też
spółkowy biznes. No, też, to nie jest jakaś taka firma, która sobie radzi w otoczeniu Apple'a i Samsunga.
Oni obecnie zajmują się produkcją sprzętu, jakieś tam oprogramowania. No i oni tam aż takich spektakularnych wzrostów nie było, bo tylko 166% przez ostatnie
tylko
12 miesięcy. Tak, bo w skali
tam innych to...
GameStop i AMC. Oczywiście były jeszcze tam dwie, trzy inne spółki, ale tam na przykład takie Cost Investments, ale to był tylko już... No nie było aż takiego FOMO, jak w przypadku GameStop czy AMC.
No dobra, i tutaj stawiamy kropkę i jakby podsumowujemy ten etap, że generalnie przekaz do tej pory był taki, że to jest wariactwo, że to jest zaprzeczenie w ogóle zasadom ekonomii, że to, co się dzieje na GameStopie czy AMC, no to nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu. Że trzeba będzie od nowa podręczniki ekonomii napisać. Tymczasem historia pokazuje, że fakt, że te kursy akcji tych spółek tak mocno wzrosły, no to perspektywy przyszłych fundamentów tych spółek też dzięki temu się zmieniły. No i tutaj myślę, że możemy poruszyć historię właśnie GameStopu AMC, czyli co się dzieje dalej, tak? Kursy mocno wzrosły, jest taki trochę clinch między Wall Street Bets i funduszami hedge na wysokich poziomach. No i zaczyna się nowy rozdział, czyli wchodzą profesjonaliści, wchodzą zarządy, zaczyna się zarządzanie i próbowanie stawiania tych spółek na nowo.
Dokładnie, ale co ciekawe, większość topowych analityków z Wall Street postanowiła, że nie będzie już udzielała rekomendacji dla ceny, z tego względu, że ta cała nowa klasa aktywów, tak potocznie nazwana memstock, nie ma dobrych fundamentów, nie ma dobrego cash flow, ani dobrych podstaw. No po prostu w abstrakcyjny sposób odrywa się od tradycyjnej wyceny, co jest absurdem i nie ma sensu, jakby...
Ekonomicznego, no.
Dokładnie.
Nie ma sensu prognozowania i nie jest przewidywalne. No i to jest akurat, tutaj bym analityków obronił, bo rzeczywiście wycenianie czegoś takiego no, jest bardzo trudne albo nie ma sensu. Aczkolwiek jakby inwestorzy, dzięki temu, że wyceny tych spółek były takie wysokie, było takie zainteresowanie akcjami, inwestorzy zainteresowani objęciem emisji akcji na poprawę przyszłych fundamentów się znaleźli.
Bo samo meme stock, no to podobnie jak Dogecoin, który jest dosłownie parodią Bitcoina. No ale spółki dzięki tym szalonym wzrostom mogły zyskać kapitał. I co się dzieje? Na przykład AMC Entertainment, sieć amerykańskich kin, postanawia wykorzystać ten moment, tak samo jak GameStop. Przeprowadzają restrukturyzację, zatrudniają dyrektorów z Amazona, którzy mają 10 lat doświadczenia. Postanawiają na nowo podbić rynek. Mało tego, AMC chce wykorzystać swoją przewagę gotówkową, spłaca część długów i chce robić ekspansję na rynku.
No właśnie, i to by w ogóle nie było możliwe, gdyby nie to, że te spółki były tak wyceniane wysoko, tak? Dzięki temu, że ich wyceny były bardzo wysokie, mogły pozyskać znaczącą kwotę kapitału, znaczące pieniądze do tego, żeby zrealizować plany. I teraz patrzcie, co się dzieje. Dzięki wzrostom tych kursów akcji, dzięki temu, że jest zainteresowanie inwestorów, dzięki temu, że mogą przeprowadzić emisję akcji i pozyskać kapitał, no są w stanie pozyskać też kompetentnych ludzi na pokłady, to co powiedziałeś, tak? Ludzie z Amazona doświadczeni przyszli, no nie podjęliby się tego, gdyby to było nic nie warte, tak? Ale dzięki temu, że te spółki są miliardy warte, wracają, liczą pewnie na jakieś programy motywacyjne, pozyskują kapitał, żeby zrealizować te nowe plany transformacji i spółek o praktycznie braku perspektyw na przyszłość fundamentalnych zmieniają się jednak, oczywiście na razie nie wiemy, czy to się uda, ale po tym, co się wydarzyło, już wiadomo, że jest szansa na to, że te biznesy zarówno GameStopu, jak i AMC się przetransformują w przyszłości, mogą się poprawić. No i to oczywiście, co sprawia, że jakby z fundamentalnego punktu widzenia w przyszłości to może uzasadniać obecne wyceny kursu akcji.
I tu mamy taki moment, że zabawa gdzieś tam, walka z funduszami, zabawa w inwestowanie poprzez memy, poprzez śmieszne obrazki, ratuje firmy przed bankructwem.
I nawet powiem być, że więcej, że stała się czymś poważnym, tak? No bo, no bo ta przyszłość tych spółek, oczywiście nie wiemy, jak się potoczy, ale naprawdę się bardzo poprawiła. No i tutaj jest taka dygresja, bo my skądś to znamy. Moim zdaniem to takie zachowanie jest znane generalnie na rynku, tylko w przypadku nieco innych spółek. Moim zdaniem historia Meme Stocks to jest trochę odwrócenie historii startupów. W startupie tak samo masz spółkę, która nic nie ma, a jest wyceniana bardzo wysoko. I dzięki temu, że jej wycena na początku, na starcie, za praktycznie sam pomysł jest wysoka, znajdują się chętni, nie wiem, założyciele, doświadczeni pracownicy, często po korporacji, aby zrealizować ten plan. I zobaczcie, tutaj mamy to samo, tak? Mamy spółkę, która teoretycznie jej nic nie ma, no bo umówmy się, no ten biznes GameStopu, sprzedaży pudełkowych gier w lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w COVID-zie, gdzie to było pozamykane, no to nie jest zbyt dużo warte, ale dzięki temu, że kapitalizacja, wartość tej spółki wzrosła, pojawili się ludzie, którzy chcieli wziąć odpowiedzialność za tą firmę, pojawił się pomysł transformacji biznesu i przede wszystkim pojawiła się możliwość jego zrealizowania, no bo się pojawili inwestorzy, którzy w to zainwestowali pieniądze. Więc ja się śmieję, że trochę to jest tak, że te meme stocks to są takie trochę odwrócone startupy. No i teraz pytanie, co ma większą szansę na osiągnięcie sukcesu? Czy jakaś spółka, która jednak ma jakiś biznes ugruntowany w jakimś obszarze, doświadczenie, mimo wszystko jakieś przepływy pieniężne, jest rozreklamowana na całym świecie, no bo GameStop już wszyscy znają, czy całkowicie nieznana firma założona 2 tygodnie temu?
No, tutaj bardzo często użytkownicy Wall Street Bets powoływali się też na sentymentalne podejście właśnie do tych firm. I tak jak w przypadku na przykład AMC, gdzie w ogóle meme stock wydaje się pod tym względem przeczyć zasadom ekonomii, to z drugiej strony sprawia, że ten koszt pozyskania kapitału jest bardzo tani. Tak. I w momencie, kiedy wzrost akcji z 10 dolarów poszybował do 60, no to w tym wszystkim głos zabrał sam prezes Adam Aron, który obiecał na Twitterze, który podziękował wszystkim użytkownikom, wszystkim traderom i obiecał darmowy popcorn.
Tak, tak, no bo to jest trochę tak, że też właśnie oprócz tego kapitału związanego z samą wyceną, no te spółki mają taki gigantyczny kapitał w postaci tego zaangażowania emocjonalnego tych rozdrobnionych inwestorów. I to też w przypadku takich komercyjnych, nie wiem, jakby detalicznych biznesów na pewno ma bardzo dużą wartość. Myślę, że tutaj powinniśmy przejść już do podsumowania i się zastanowić nad jedną rzeczą, bo Wall Street nie bez powodu nazwało, że to jest nowa klasa aktywów, bo to jest nowa klasa aktywów. Oczywiście, nie wiem, na początku w styczniu mogliśmy się z tego śmiać, później drapaliśmy się po głowie, później coraz więcej ludzi tak przecierało oczy ze zdziwienia. Dzisiaj już, jeżeli popatrzymy sobie na historię tych spółek, to co się dzieje i nowe plany, nowych ludzi, którzy się pojawili na pokładzie, no zaczyna to się w taką układać historię, że rzeczywiście w tym szaleństwie jest jakaś metoda. To znaczy, oczywiście gdyby się to nie wydarzyło, to pewnie te spółki by zbankrutowały, ale dzięki tej całej historii z Wall Street Bets, no ich przyszłość się poprawiła i myślę, że na razie nie to, co mają, nie uzasadnia oczywiście ich wyceny na giełdzie, ale w przyszłości nie wiadomo, jak to będzie. To się może zmieniać wraz z realizacją tych pomysłów.
Tylko tak, każdy medal ma dwie strony. Spółka pozyskuje nowy kapitał na działania operacyjne, żeby wyjść
z kłopotów. Albo zrestrukturyzować się, albo zrealizować nową strategię rozwoju.
Tak, oficjalnie analitycy i Wall Street odpuszcza, bo mówią, że to jest szaleństwo i to nie ma sensu, bo sami rekomendują cenę gdzieś tam w przedziale 5-8 dolarów, cena za akcję jest 60. No i o co chodzi? No, rośnie wartość spółki AMC Entertainment, jest obecnie 17 razy większa niż rynek. No i bo całkowity box office w Stanach, no to jest tam wart około 2 miliardów. No i tutaj przychodzi tak, przychodzi sezon letni i czy spółka swoimi działaniami i zyskami będzie potrafiła udowodnić, że faktycznie jest tyle warta pod tym
tak, względem. No właśnie, tak. No to jest jakby tutaj Szymon zmierza do jednego ważnego faktu, że teraz trochę przychodzi, zaczyna przychodzić taki okres sprawdzam, tak, dla tych spółek, no bo wiadomo, że to zawsze tak jest, że na początku jest euforia, cieszymy się, wierzymy, że wszystko się uda, jesteśmy optymistami, pomożemy, będzie dobrze, no ale teraz zaczynają się dziać ważne rzeczy, czy te spółki rzeczywiście zaczną realizować te plany, no i przede wszystkim, czy dane z bezpośredniego ich biznesu, który teraz prowadzą, będą na tyle pozytywne, żeby sprawiać, że rzeczywiście ta sytuacja fundamentalna w ich przypadku się poprawia.
No i tutaj tak jak była zima, tak jak był lockdown, wszyscy mieli świetną zabawę, każdy kupował, fundusze bankrutowały, był obiecany darmowy popcorn i przychodzi, rozpoczyna się sezon letni, tak jak ostatni weekend, gdzie mamy premierę Szybkich i Wściekłych 9.
Tak. No i tutaj się pojawiają już jakby takie dane, że trzeba zacząć liczyć pieniądze, tak? Często to na przykład w startupach też tak jest, że póki startup obiecuje, to wszyscy wierzą. Dopóki zacznie już zrobić ten produkt i zacznie generować jakieś pierwsze przychody, to często jest zderzeniem z brutalną rzeczywistością. No pojawiają się koszty, pojawia się rentowność. No to są takie rzeczy, które często ściągają inwestorów na ziemię. No i teraz mamy taki pierwszy moment w przypadku tych Meme Stocks. Tutaj jest właśnie premiera Szybcy i Wściekli 9. No to jest pierwszy ważny test dla branży filmowej, kinowej, no w której oczywiście jest AMC. No i chyba na razie te dane są całkiem niezłe.
No tak, bo też o co chodzi, sieć kin czerpie głównie zyski z przekąsek.
Z jedzenia.
No i tutaj przychodzi moment lojalności. Czy ci wszyscy inwestorzy, ci drobni, czy faktycznie zaczną chodzić do kin? Bo od dłuższego czasu spadały zyski kin ze względu na jak się rozwijały i pojawiały takie platformy Netflix, HBO Go, gdzie widać było spadek, że ludzie już wolą jednak zostać w domu i oglądać film, gdzie te filmy też już były coraz częściej dystrybuowane bardziej na platformy streamingowe, a niekoniecznie w kinach. No i ostatni weekend, tutaj mamy premierę Szybkich i Wściekłych. Adam Aron, prezes AMC Entertainment, który nagradza społeczność Wall Street Bets darmowym popcornem, chwali jednak, że co to był za weekend na dużym ekranie, napisał na swoim Twitterze, że dzięki rewelacyjnemu otwarciu pierwszy weekend obejrzało film 2 miliony osób.
U nich, tak.
A 2,5 miliona osób na całym świecie. No to są rekordowe liczby od czasu ponownego otwarcia kin. I tutaj jak pokazują liczby, że ta ostatnia część wysokooktanowej serii w premierowy weekend zarobiła 400 milionów dolarów, w tym 70 milionów w samych Stanach Zjednoczonych. To pokazuje taką, no to mamy dopiero pierwszy weekend, to też nie mamy póki co do czego odnieść lub porównać. Potrzebujemy jeszcze więcej takich weekendów i premier, aby zobaczyć, czy ta tendencja jest wzrostowa, czy ludzie faktycznie ruszają tłumnie do kin, czy ta 4-milionowa społeczność Wall Street Bets, która brała udział w tych dzikich wzrostach, faktycznie będzie chodzić i czy AMC utrzyma. No, AMC według wyceny giełdowej jest 17-krotnie większe niż box office w Stanach. No to jest absurdalne pod tym względem.
No tak, no ale to pewnie jakby strategia długoterminowa spółki zakłada transformację właśnie w biznes cyfrowy. Dobrze, przechodzimy do podsumowania. Konsekwencje i jakieś wnioski. Moje przemyślenia na temat meme stocks są następujące. Po pierwsze, wydaje mi się, że to, co się wydarzyło, sprawi, że fundusze inwestycyjne już nigdy nie będą tak pewne siebie jak jeszcze pół roku temu. No, możemy tak sobie powiedzieć. No bo wiecie, to jest tak, że sprzedanych na krótko akcji, dobrze pamiętam, popraw mnie, jeżeli się mylę, w przypadku GameStopu było 140%, czyli
dokładnie.
Sprzedanych na krótko było więcej akcji niż istnieje niż w ogóle istnieje, a wiadomo, że część akcji jest niesprzedawalnych, bo są jacyś główni akcjonariusze, wielkie fundusze, więc te akcje po prostu były nie do odkupienia. No i to oczywiście była ta pewność siebie funduszy, że to zbankrutuje, sprawiła, że wbrew pozorom no, pojawiła się grupa inwestorów, która była w stanie grać przeciwko nim. No i to jest taki moim zdaniem efekt, że rzeczywiście te fundusze w przyszłości no już nie będą takie pewne siebie, że wszystko zbankrutuje, no bo może się okazać, że taka duża ilość sprzedanych na krótko akcji może być po prostu przyczółkiem do tego, że pojawi się grupa inwestorów, która spróbuje ich wycisnąć z shortów, i to jest moim zdaniem jedna ważna zmiana, która się zmieni po tej historii, no już myślę, że na długi czas.
No to jest tak zwana ta cała demokratyzacja tego rynku, że rynek tworzą ludzie i tworzy ich kapitał. No i to już nie jest jakieś tam nudni bankowcy, jak to określał James Rogoziński, tylko widać tendencję, że tworzą się społeczności, które mają zamiar czuwać gdzieś tam. I mimo, że to są ludzie, którzy nie mają dużej wiedzy inwestycyjnej i podchodzą bardzo ryzykownie, bo przecież w tych pierwszych dniach wzrostów to zarządy spółek i GameStop i AMC apelowały do ludzi, aby byli ostrożni, żeby inwestowali tylko takie środki, które mogą stracić. No ale jakby ta psychologia tłumu, no jak tłum już ruszył, no to go nic nie powstrzyma.
Tak, no ale to oni świetnie zarobili na tym, tak? Więc będą na pewno szukać innych okazji, więc też pojawiła się grupa inwestorów, która będzie próbowała na tym oczywiście skorzystać.
Mamy jeszcze inną zmianę, że tak jak wspominaliśmy na początku, Andrew Left, Citron Research, postanowił po tej akcji, po GameStopie, po AMC Entertainment, postanowił po dekadzie zakończyć swoją działalność publicystyczną na temat krótkich akcji. Był znany z prób ujawniania tych wszystkich oszustw giełdowych, ale po tej porażce, kiedy stał się ofiarą, celem gniewu traderów giełdowych, no 50-latek nie publikuje już więcej raportów.
Ważna moim zdaniem też jest kolejna zmiana. No bo tak, jak zaczęła się historia z GameStopem, to było takie przeświadczenie, że funduszy, zwłaszcza w tych funduszy shortujących na krótko, że to jest przejściowa sprawa. Zaciśnijmy zęby, przetrzymajmy to, zaraz się wyprztykają, zacznie znowu spadać, no bo przecież fundamenty tych spółek są beznadziejne, to nie może tak rosnąć, tak? I tam zresztą były jakieś takie, że Citadela pożyczała jakoś pieniądze jakimś tam funduszom, no były takie akcje,
te fundusze musiały się wspierać.
Na początku się dokapitalizowały. No i co się dzieje? Mija pół roku, a akcje GameStopu cały czas są bardzo wysoko. I to też już jest nauczka dla funduszy, że to nie jest tak, że jeżeli coś takiego się dzieje, to jest, nie wiem, na tydzień, dwa tygodnie, zaciśnijmy zęby, bo to przejdzie i wróci do punktu wyjścia. Nie. Większość tych funduszy, tak jak już mówiliśmy wcześniej, albo popadła w duże kłopoty, albo miała problemy, albo potrzebowała dokapitalizowania, albo nawet się zamknęła. Ale one już nauczyły się, że jak coś takiego się dzieje, to wcale nie oznacza, że to może potrwać tydzień, dwa i wszystko wróci do punktu wyjścia, no bo mijają kilka miesięcy, a kurs GameStop jest cały czas kilka tysięcy procent wyżej od momentu startu. Więc to jest moim zdaniem drugi wniosek z tej całej afery. A trzeci, no moim zdaniem jest taki, że te pierwsze dwa wnioski prowadzą do trzeciego, który sprawia, że przyszłość tych spółek meme stocks no się poprawia. No bo dzięki temu, że one zrobiły emisję akcji, dzięki temu, że ich kapitalizacje wzrosły, choć nie mają na razie uzasadnienia fundamentalnego, no to one są w stanie po pierwsze pozyskać kapitał na restrukturyzację i realizację nowej strategii, dostosowanie się do nowych warunków, po drugie zatrudnić bardzo kompetentnych i z wizją i z możliwościami profesjonalistów do wdrażania tej strategii. No i trzeci punkt jest taki, że mają ten kapitał emocjonalny w postaci właśnie tych fanów, milionów ludzi, którzy to czytali, śledzili to, no i mogą nawet z powodów jakichś tam sentymentalnych sięgnąć po ich produkty, a jeżeli one będą dobre, to nawet stać się prawdziwymi, długoterminowymi klientami.
GameStop ogólnie nie chce zdradzać specjalnie, szczególnie jakichś prognoz na przyszłość. Znane są takie plany jak pozyskanie dużej kadry kierowniczej z Amazona. Chcą rozwijać teraz swoją działalność w e-commerce. Chcą zdobyć ten rynek. No, GameStop ma chyba jedną z lepszych za sobą kampanii marketingowych, czyli wszystkie akcje Wall Street Bets, czyli to, co wspominałeś, ten ładunek emocjonalny. No i tutaj już problem tylko zostaje, wydaje mi się, z AMC, bo jak kurz opadnie i tak dalej, to jeżeli spółka dalej nie będzie podbijała tego ognia gdzieś tam w sieci, no to jak ludzie chodzą do kin i tak dalej, no to muszą powstawać naprawdę dobre produkcje pod tym względem.
No ale myślę, że oni też wejdą w streaming, coś będą próbować w tym obszarze. Dobrze, tutaj postawimy chyba trzy kropki. Czas pokaże, czy rzeczywiście to zjawisko na rynku będzie się powtarzać. Myślę, że żeby stać się meme stocks, no musi być kilka ważnych czynników spełnionych, tak? No nie każda spółka. To, że jest w kłopotach, nie wystarczy, żeby mogła stać się meme stocks. Meme stocks musi być przede wszystkim schyłkowy biznes, szansa na odwrócenie tej schyłkowości tego biznesu. Trzy, musi być mocno shortowany papier, tak? Więc to muszą być te trzy elementy, żeby coś mogło stać się meme stocks, a myślę, że takich spółek na świecie nie ma wiele. Choć myślę, że takie historie mogą w przyszłości się powtarzać, dlatego tak jak chyba na początku mówiliśmy, moim zdaniem to się wydawało na początku szalone, ale ostatecznie okazuje się, że w tym szaleństwie jest pewna metoda.
I też chodzi o taką współczesną, nową formę komunikacji wśród młodych inwestorów, bo jak wiemy, to często są już osoby, to są tak zwani milenialsi, do których między innymi ja również się zaliczam i między nami już jest inna metoda komunikacji pod tym względem. Już widać różnice pokoleń. My nie spotykamy się na sali notowań. Raczej ludzie się spotykają na jakichś śmieszkowych grupkach gdzieś i komunikatorach, gdzie ta cała komunikacja odbywa się za pomocą obrazków, jakichś krótkich po prostu momentów. Nikt nie analizuje raportów, nikt nie wnika w jakieś takie
liczby
pod tym względem.
A ja wnikam, a też jestem, się kwalifikuję do milenialsów cały czas. No ale wiesz, no masz rację, że rzeczywiście to by nie było pewnie możliwe, gdyby nie powstała nowa grupa inwestorów.
Młode pokolenie.
Tak, ale to już jest temat na kolejny podcast, który może za jakiś czas rozwiążemy. Dlaczego w tym szaleństwie też jest metoda, mimo wszystko, takiego inwestowania, jak to robią na forach Wall Street Bets. Ale to już w następnym odcinku. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i życzę dużych zysków.
I do usłyszenia w następnym podcaście.
O, i prosimy o jakieś komentarze, co o tym myślicie. Łapki w górę, nie wiem, jak to tam się robi. Także do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego Ci zabrakło? Co Ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast
@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.